Nowy rząd musi rozpocząć znaczące zmiany niemal w każdym obszarze życia w Polsce, powiedział na antenie Radia Maryja poseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki.
W południe prezydent Andrzej Duda powołał członków Rady Ministrów oraz Beatę Szydło na jej prezesa. Andrzej Duda odebrał również przysięgę od nowej premier i członków nowo powołanego rządu.
Mam pełne poczucie współodpowiedzialności wraz z panią premier Beatą Szydło i ministrami jej rządu za sprawy naszego kraju, za sprawy naszej ojczyzny, zadeklarował podczas uroczystości prezydent.
Premier Beata Szydło zapewniła z kolei, że sprawy ojczyzny Polek i Polaków będą dla nowej władzy zawsze najważniejsze.
Poseł Patryk Jaki ocenia, że rząd będzie musiał przeprowadzić szereg zmian w kraju.
Nowy rząd przede wszystkim musi rozpocząć zmiany w Polsce i to zmiany znaczące niemalże w każdym obszarze naszego życia, poczynając od osób najstarszych, od seniorów, którzy do tej pory przyglądali się tylko jak beneficjentami III Rzeczpospolitej. Byli tylko ci, którzy byli w różnego rodzaju układach. Najwyższy czas, żeby pomyśleć też o nich. Pamiętajmy też, że musimy w pierwszej kolejności walczyć o rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Rodzinę, która była tłamszona przez wiele lat, również III Rzeczpospolitej jako coś staroświeckiego, jako coś nienowoczesnego. Takimi tutaj epitetami w taki sposób definiowano to, co jest najważniejsze, to znaczy rodzinę.
Po uroczystościach w Pałacu Prezydenckim odbyło się powitanie premier Beaty Szydło w kancelarii prezesa Rady Ministrów.
O 14.30 zaplanowane jest spotkanie szefowej rządu z nowo powołanymi ministrami.
Gdański sąd po raz kolejny odroczył wyrok w sprawie dwóch młodych uczestników protestu przeciwko lewicowej manifestacji.
Krzysztof Przyborowski i Mateusz Ropla byli wśród osób, które demonstrowały przeciwko tak zwanej manifie.
Broniąc wartości religijnych i rodzinnych, zostali obwinieni o zorganizowanie i przewodniczenie nielegalnemu zgromadzeniu.
Uczestnicy lewackiej manifestacji wznosili hasła promujące zabijanie nienarodzonych dzieci, ideologię gender i edukację seksualną w szkołach.
Anna Kołakowska, radna miasta Gdańska, podkreśla, że proces od początku można było uznać za stronniczy.
Jasno było widać, że właściwie żadnej winy chłopcom nie udowodniono. To, co było bardzo ciekawe, właśnie ta stronniczość pani sędziny, ponieważ te świadkowie tej lewackiej, feministycznej i homoseksualnej strony składali często sprzeczne zeznania i sędzina jakby w ogóle nie zwraca na to uwagi, że ewidentnie ci ludzie po prostu albo kłamią, albo na przykład pozwalają sobie na osobiste uwagi, na wyłuszczanie swoich przekonań, na przykład przywoływanie jako świadkowie oskarżenia. Mówili, że czegoś nie widzieli, ale w prasie na przykład tak to było podawane i sędzina w ogóle nie zwraca uwagi na to, więc to było od początku widać, że ona reprezentuje określony światopogląd i określone środowisko.
To nie jedyna tego typu sprawa, która toczy się przed gdańskim sądem.
W ubiegłym tygodniu skazano na grzywnę osoby, które próbowały w maju tego roku zablokować paradę dewiantów seksualnych.
Chodzi o Annę Kołakowską, jej męża, dwójkę dzieci i studenta Jakuba Kardasia. Decyzją sądu rejonowego muszą zapłacić grzywnę w wysokości od 800 do 1000 zł.
W piwnicy budynku aresztu w Białymstoku Instytut Pamięci Narodowej wznowił prace poszukiwawcze ofiar szczątków zbrodni komunistycznych.
Specjaliści badają miejsca, gdzie według przekazów historycznych po wojnie wykonywano wyroki śmierci i grzebano niektórych zabitych.
To kontynuacja prac przeprowadzonych rok temu. Ten etap prac potrwa do 28 listopada, mówi szef pionu śledczego IPN w Białymstoku, prokurator Janusz Romańczuk.
W tym miejscu po wojnie wykonywano wyroki śmierci i grzebano niektórych zabitych przez organy państwa komunistycznego. Obecne prace obejmą obszar pomieszczeń i korytarza o powierzchni około 70 m2, przylegający do miejsca, w którym w ubiegłym roku odnaleziono szkielety 6 osób i drobniejsze kości następnych osób. Jest to kolejny etap prac poszukiwawczych szczątków ofiar zbrodni komunistycznych.
To nie jedyne śledztwo IPN dotyczące zbrodni komunistycznych funkcjonariuszy UB na terenie białostockiego aresztu.
We wrześniu zakończyły się prace ekshumacyjne na zewnątrz budynków. Tam odkryto łącznie szczątki 385 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci.
Z dotychczasowych ustaleń wynika jednak, że większość ofiar pochodzi z czasu okupacji niemieckiej.
Za pomocą badań DNA udało się ustalić personalia pierwszych dwóch osób, których szczątki tam odnaleziono. Pod koniec września odbyła się uroczystość przekazania bliskim tych osób tak zwanych not identyfikacyjnych, potwierdzających tożsamość.
We Włoszech kończą się dziś trzydniowe obchody ku czci żołnierzy II Korpusu Polskiego uczestniczących w walkach o wyzwolenie kraju.
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę mszą świętą na cmentarzu wojennym w niedaleko Barii, gdzie spoczywa 420 polskich żołnierzy.
Później odbyły się obchody upamiętniające, otwarto wystawę, a następnie odbył się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
W niedzielę również odprawiono uroczystą mszę świętą i uczczono bohaterów w miejscowości Motola w Apulii, gdzie znajdowała się baza II Korpusu.
Uroczystości zakończą się dziś wizytą w lotniczej bazie wojskowej w Brindisi, gdzie zostaną złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową ku czci lotników.
W bazie w czasie II wojny światowej stacjonowała 1586 eskadra specjalnego przeznaczenia, która zaopatrywała m.in. powstańców warszawskich i inne oddziały Armii Krajowej na terenie Polski.
Profesor Wojciech Polak, historyk, podkreśla, że armia Andersa powstała na podstawie układu Sikorski-Mański po tak zwanej amnestii dla obywateli polskich z Rzeczpospolitej.
Przeszli przez Syberię, byli wywiezieni na Syberię, często trafiali do łagrów, często do więzień sowieckich. Potem ich zwalniano różnymi środkami lokomocji, docierali do obozów. Ta armia później ewakuowana trafiła na Bliski Wschód i z tej armii wywodzą się oddziały także, które generał Anders zdecydował się skierować pod Monte Cassino. Byli to często chłopi kresowi, często ludzie z Wilna, z Lwowa, z różnych miejscowości na Kresach, którzy liczyli, że w ten sposób przybliżają drogę do Polski, do Polski niepodległej.
Przypomnijmy, że w grudniu 1943 roku żołnierze II Korpusu pod dowództwem generała Władysława Andersa przybyli na Półwysep Apeniński.
Stamtąd ruszyli w szlak bojowy, którego etapami były m.in. bitwa pod Monte Cassino oraz wyzwolenie Ancony i Bolonii.
To były wiadomości w Radiu Maryja.